Jeszcze raz dzień dobry Państwu. Tak, bo pomysł jakby na tą historię, dlaczego tak żeśmy ją zrealizowali, był taki, że mniej więcej 1,5 roku temu, kiedy zastanawialiśmy się, co zrobić na 80. rocznicę Katynia, to pomyśleliśmy, że kiedy zrobimy płaską, planszową wystawę, postawimy ją na ulicy, czy nawet w najbardziej atrakcyjnym miejscu, no to będzie to jakby kolejna wystawa i taka, że będzie to dość oczywiste działanie, więc zaczęliśmy się zastanawiać, co zrobić i jak spróbować podejść do tej historii, żeby opowiedzieć ją trochę inaczej. Nie ma co ukrywać, że jako Biuro Edukacji chcemy kierować to, co robimy, to, co wymyślamy, głównie dla młodych. No i stąd pomysł był na to, żeby zamienić jakby tą naszą dyskusję w wystawę multimedialną. Znaczy, powiem szerzej, że staramy się od kilku lat rzeczywiście w Biurze Edukacji szukać takich form języka, który no, nie będzie tradycyjny. Ja wiem, że IPN pewnie się w większości z Państwu kojarzy no, z czymś takim bardziej kostycznym, konserwatywnym. IPN oczywiście ma ileś biur, natomiast my jako edukacja staramy się rzeczywiście szukać tych nowych form i przemawiać innym językiem. Jako takie dwa przykłady sztandarowe podam animację Niezwyciężeni, krótką, 4-minutową historię, którą jakby wymyśliliśmy, jak ją opowiedzieć, jak ją przekazać młodemu pokoleniu, nie tylko Polaków, bo od początku myśleliśmy o animacji Niezwyciężeni, żeby ją zrobić w wielu językach, zrobiliśmy w 14 wersjach językowych. No i film zobaczyło 20 parę milionów ludzi na świecie. Czy też gry planszowe, teraz przechodzimy też już w wersje elektroniczne, czyli staramy się opowiadać historię. Krótko mówiąc, patrząc, no, czym się młodzi zajmują, jakim językiem się posługują, jakimi narzędziami, takimi jak komórka, jak film, jak gra. I mamy też krytyków oczywiście, także z grona historyków, którzy mówią, no nie, no to już tej komórki to dość, jakby tego filmu, tych obrazków, no ale wiemy o tym, że nie da się od tego uciec. To nie jest tak, że młodemu człowiekowi wytrącimy komórkę z ręki. To jest narzędzie, które jest i będzie. I tutaj był dokładnie taki sam pomysł, żeby spróbować się zmierzyć z tym tematem właśnie w inny sposób, opowiedzieć tą historię inaczej. I to jest też niesamowite w historii, muszę powiedzieć, że no właśnie, tu jest z nami Piotr Szkopiak, opowiedział historię ostatniego świadka, czyli Iwana Kriwe-Zyrcowa. Jakby znowuż, no, historia Katynia jest znana, ale można opowiadać ją na różne sposoby. No i tutaj takim wektorem, który dla nas był wskaźnikiem, gdzie iść, było poszukanie młodego bohatera, młodego prawdziwego bohatera, no bo znowuż z drugiej strony jako instytut, jakby nie patrzeć, naukowy, historyczny, no nie możemy sobie pozwalać na jakąś fantazję, że stworzymy sobie jakąś postać, ale historia jest tak bogata, że nie ma problemu ze znalezieniem tych bohaterów i stąd profesor Marek Gałęzowski, pracujący w naszym biurze, podsunął właśnie pomysł Jana i Stasia Ozimków, taty i syna, którzy razem trafili do niewoli. Ta historia, to przesłuchanie, które państwo widzicie na filmie, no to jest taka scena bardzo wieloznaczna, można powiedzieć. Ona jest głęboko osadzona historycznie. Nawet jeśli nie przebiegała dokładnie tak, no to ma rzeczywiście swoją głęboką konotację, bo w obozie w Kozielsku był taki major Zarubin, który przeprowadzał rozmowy z polskimi oficerami. I on był bardzo inteligentny, bardzo bystry. Wszyscy oficerowie się o nim wyrażali, że on jest kulturalny, taki Rosjanin prawdziwy i tak dalej. Tymczasem tenże Zarubin po to przeprowadzał te wywiady, rozmowy z oficerami, żeby wyczuć ich nastroje. I kiedy się przekonywał, że oni wszyscy są nastawieni antysowiecko, antybolszewicko, że nie wiem, są patriotami, że są gotowi umrzeć za Polskę, to właściwie na podstawie raportów tego oficera no, zapadł wyrok śmierci na nich wszystkich. I jeszcze, i druga znowuż prawdziwa historia, wśród tych, no, tam około 400 tysięcy, powiedzmy, wziętych do niewoli polskich żołnierzy, żołnierzy i oficerów. Było też sporo młodocianych, było sporo dzieci, a do obozów w Kozielsku, w Ostaszkowie, w Starobielsku trafiło 9 z nich. I oni wszyscy zostali zwolnieni, bo to znowuż jest prawdziwa historia, że ten oficer, wszystko jedno, czy się nazywa Zarubin, czy inaczej, oficer NKWD, mówi, możesz iść do domu, jesteś wolny. A ten Stasiu Ozimek mówi, dobra, nie ruszę się stąd, dopóki nie wrócę z ojcem. No i to jest rzeczywiście prawdziwa historia, ale świetnie opowiedziana przez scenarzystę, bo to jest już taka sztuka, żeby mając prawdziwe historie, prawdziwe życiorysy, spróbować tak to ułożyć, żeby to państwa publiczność zainteresowało.
No właśnie, więc pytanie do scenarzysty, bo oprócz ojca i syna, harcerza i policjanta, mamy tam jeszcze trzy bardzo ciekawe postacie, takiego bohatera prawdziwego, ja tak to sobie go nazywam, lekarza, sportowca, no i księdza, tak? Skąd te postacie? Jak to się stało, że akurat takie wybrał pan postacie, czy takie osoby, żeby one stworzyły ten klimat tego filmu?
Jeszcze raz dzień dobry. To jest tak, że właśnie to było bardzo ciekawe założenie, ale muszę przyznać, że z mojej perspektywy to było duże wyzwanie, że połączyć te dwie daty, bo żeby znaleźć jakiś klucz do opowiedzenia historii osadzonej w czasie II wojny światowej, która też przytoczy te losy tych żołnierzy z Bitwy Warszawskiej 20 roku i oprócz tego pokażę to, jak zginęli za ojczyznę w Katyniu. Więc jakby to była taka pierwsza kwestia, która wydaje mi się, że była w tworzeniu tego i w budowaniu właśnie wyzwaniem, ale stąd też się wzięli bohaterowie, że po prostu tutaj właśnie Instytut nas tak naprawdę na każdym etapie wspierał i informacjami, i radą, no i mieliśmy kilka takich postaci, które właśnie ciekawych postaci, bo dużo razy właśnie dyskutowaliśmy tutaj z twórcami, którzy są na ekranie nade mną, o tym, że tak naprawdę o każdej z tych osób można byłoby zrobić oddzielny film, a my musimy zapakować jeszcze film krótkometrażowy, bo jest to film krótkometrażowy, a tak jak właśnie tutaj pan wspomniał, czy ten lekarz, czy ten ojciec z synem, to można byłoby spokojnie wokół nich opowiedzieć historię pełnometrażową. No i stąd wzięli się bohaterowie. I chodziło o to, żeby tak jak to już pan wspomniał, żeby postarać się jak najwięcej o nich opowiedzieć i o tych ich losach. Ale też opowiedzieć i w ogóle wprowadzić w kontekst bitwy 1920, ale też żeby opowiedzieć o tym, jak przebiegała sama ta wywózka do tych lasów katyńskich, co na przykład dla mnie, muszę przyznać, że było dużym odkryciem. Ja wydawało mi się, że jestem z tym zaznajomiony, gdzieś tam zostałem wychowany w poczuciu takim, że gdzieś tam zawsze rodzice starali się nam to przekazywać i na wszystkie obchody, święta chodziliśmy i o tym się w domu rozmawiało, ale nagle się okazało, że jak miałem stanąć przed tym, żeby oddać coś, co jest wiarygodne i spójne z historią, to że nie miałem pojęcia, jak wyglądały te wywózki i w sumie nie wiedziałem, jak ci ludzie byli zabierani z domów, nie wiedziałem, gdzie byli przesłuchiwani, gdzie byli trzymani i jak ten transport cały przebiegał. I oczywiście ten obraz tego czarnego woronu gdzieś tam pojawiający się w filmach gdzieś tam został mi w głowie, ale też takie rzeczy trzeba było się wdrożyć. No i tutaj też jakby wielka zasługa IPN-u, no bo jakby wielki dostęp do informacji, bo też było ciekawe, że tak naprawdę nie ma albo bardzo mało jest świadectw naocznych po prostu takich osób, które tam były i to było ciekawe dokopywanie się do tego, właśnie wyczytywanie i takie maleńkie sygnały, które były i które starałem się tutaj w tym zawrzeć, nie wiem, to, że mieć te bagnety, to jest właśnie, to, to jest to jest coś, co jest z takich przesłanek, które gdzieś tam pozostały, że ktoś się dziwił, że w tym 40 roku mieli bagnety i tam dużo rzeczy chcieliśmy takich zawrzeć. Właśnie co było możliwe, żeby jeden z oficerów miał przy sobie igłę, czy nie było możliwe, co tacy oficerowie mogli przy sobie schować, więc też były kwestie tego, żeby zobaczyć listy tego, co było w czasie ekshumacji zwłok przy tych pomordowanych. No więc tak, więc myślę, że tutaj jeszcze panowie nade mną będą mieli dużo do powiedzenia.
No tak, może zapytajmy reżysera, pana Jarosława Minkowicza. Panie Jarosławie, jak się buduje o pół godziną, bo to jest właściwie pół godzina, jeśli dobrze pamiętam, opowieść, w której trzeba zawrzeć tak naprawdę 5 historii i jeszcze wprowadzić taki element. Ja powiem szczerze, że jak oglądałem ten film, to trochę byłem zły na was twórców, bo ja wiedziałem oczywiście, jak to się skończy, ale ten czarny woron, który jedzie i który stuka i który klekocze i przez te kilkanaście minut wiezie tych chłopaków i ten gwiżdżący NKWDzista, oni mnie do szału w pewnym momencie doprowadzali, ale zapytam, jak się buduje taką historię, jak się buduje taką opowieść i później jak się wymyśla zdjęcia, bo te zdjęcia są bardzo ważne, tak mi się wydaje w tym filmie. Panowie, jeśli mnie słyszycie, mam nadzieję, że tak. Panie Jarosławie? I chyba nie słyszymy pana Jarosława. Jakiś mamy problem techniczny. To może spróbujemy pana Łukasza zapytać, a w międzyczasie pan Jarosław spróbuje coś ze swoim połączeniem zrobić, ale chyba obu panów nie słyszymy, mam wrażenie. Widzimy, a nie słyszymy panów, także tutaj za chwilę coś może panowie poradzą na to. No, przechodzimy na obraz pisany, tak, będzie kartka, no takie czasy mamy, proszę państwa.
Są dźwięki. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa.
O, i chyba się teraz już słyszymy.
Raz, dwa, tak?
Tak, słyszymy się, panie Jarosławie, bardzo proszę.
To spróbuję odpowiedzieć na pańskie pytanie. Otóż ja do tego projektu dołączyłem jako ostatni. Zadzwonił do mnie Łukasz i Dorota chyba i zaproponowali mi, żebym dołączył jako reżyser do tego projektu, a scenariusz, ekipa w większości, pomysł na ten film, podstawowy pomysł na ten film już istniał wcześniej. Ja oczywiście poprosiłem o to, że o czas do namysłu, czy chciałbym wziąć w tym udział i koniecznie o to, żebym mógł przeczytać scenariusz, nim odpowiem. Chciałbym wiedzieć na pewno, w czym biorę udział, czy ten scenariusz moim zdaniem jest po prostu, czy ja potrafię taki scenariusz zrobić w sposób atrakcyjny. Przeczytałem scenariusz, spodobała mi się ta wielowątkowość, podobało mi się to, że sięgamy i pokazujemy tych ludzi z tym, że każdy z nich ma jakąś historię, skądś się wziął, kimś jest, więc skądś dokądś zmierza. To jest bardzo ważne w każdej dramaturgii, żeby postaci się rozwijały od jakiegoś punktu do jakiegoś punktu pod wpływem okoliczności. I to w tym scenariuszu było bez wątpienia od początku i to mi się spodobało. Spodobała mi się też nieoczywistość tej historii, to znaczy ja też nie wiedziałem nigdy wcześniej o tym, że został zabity jakiś harcerz w ramach mordów polskich urzędników i oficerów, no bo przecież to nie byli tylko oficerowie. I trzecia rzecz, która mi się szalenie spodobała w tym projekcie, to szansa na to, żeby znaleźć miejsce tak dla także tego negatywnego bohatera. To znaczy pierwotnie w scenariuszu on nie był specjalnie wyeksponowany, on był grupowy, po prostu byli to przeciwnikami naszych bohaterów, byli po prostu NKWDziści różni, no ale koniec końców ustaliliśmy, że dobrze jest, kiedy Protagonista ma także antagonistę. No i ten irytujący pana niezwykle, z czego jestem bardzo dumny, że pan on irytował, gwiżdżący NKWDzista, jest właśnie takim czołowym antagonistą naszych bohaterów. To jest, przyznaję, mój pomysł, żeby on gwizdał, bo chciałbym, żeby on irytował, chciałbym, żeby on był pewny siebie, chciałbym, żeby ten jego gwizd gdzieś pozostawał u widzów i po prostu irytował, tak jak zapewne irytowałby więźniów. Także jak się robi taki film, no jeżeli scenariusz pozwala i aktorzy są skłonni do współpracy i bierze się zdolnych aktorów, to potem już jest bardzo łatwo. Jeśli ma się jeszcze takiego partnera jak Łukasz w zdjęciach, to jest jeszcze łatwiej. Nam się udało generalnie, to też jest wielkie szczęście tej produkcji, zgromadzić i zaprosić do współpracy bardzo, bardzo zdolnych ludzi. Samych bardzo zdolnych ludzi. W związku z tym to oni zrobili ten film, a ja im po prostu starałem się przez ten cały czas nie przeszkadzać.
Dziękuję bardzo. I pan Łukasz Perłowski, może parę zdań, jak wyglądały prace nad filmem.
Tak, witam. Łukasz Perkowski z tej strony. Pozdrawiam wszystkich, którzy są na miejscu i przepraszam jednocześnie, że nie może mnie być z wami, natomiast siła wyższa dorwała mi jakieś przeziębienie i niestety nie mogłem ryzykować przyjść na dzisiejszy pokaz, żeby komuś czegoś nie przekazać. Natomiast odnosząc się właśnie do pytania pańskiego i też do tego, co powiedzieli poprzednicy, ponieważ przy tym filmie również oprócz tego, że działałem jako autor zdjęć, byłem odpowiedzialny za produkcję wykonawczą i rozmawiając z Korkiem na temat scenariusza, na temat tego, jak właśnie to wszystko można poprowadzić, też czytaliśmy o losach poszczególnych bohaterów i tak dosłownie w kilku zdaniach powiem o tej osobie, która mnie najbardziej inspirowała. Pan dyrektor mówił tutaj o postaciach Jana i Stasia Ozimka, natomiast dla mnie taką niesamowitą osobą była postać Juliana Grunera. Tutaj oczywiście w filmie nie mieliśmy możliwości opowiedzenia wszystkiego o tym człowieku, natomiast to był po pierwsze żołnierz Wojska Polskiego odznaczony Krzyżem Walecznych. Później po I wojnie światowej ukończył studia medyczne na Uniwersytecie Warszawskim, pracował jako ordynator w szpitalu, natomiast taką jego wielką pasją, o której też pan wspomniał, był sport. To był człowiek, który uprawiał wioślarstwo, który pływał, który grał w hokeja. To był pierwszy Polak, który wziął udział w międzynarodowych mistrzostwach w Paryżu w roku 1925 i je wygrał. To był medalista mistrzostw Polski, zdobył ponad 10 medali na mistrzostwach naszego kraju, w tym 3 złote medale. Także niesamowita postać, która no dla mnie osobiście jakoś była inspiracją i co warte jest też podkreślenia, to, że córka pana Juliana, pani Ewa, czyli ta dziewczynka, którą widzieliście państwo na zdjęciach, w momencie śmierci ojca miała 6 lat. I co ciekawe, to, że później poszła również w ślady swojego taty, a więc została lekarzem, była właśnie o specjalizacji chirurgii, również pracowała później jako anestezjolog, była wybitnym lekarzem, również kształciła innych lekarzy. Natomiast to był również wielki społecznik, który walczył o prawdę o Katyniu, walczył o prawdę o swoim tacie, o innych osobach, które zostały zamordowane. Także właśnie dzięki takim osobom jak pani Ewa, które w pewien sposób o tą prawdę, o te wartości walczyły, dzisiaj możemy te historie i te życiorysy coraz bardziej poznawać i dla nas mogą być inspiracją. Dlatego dla mnie właśnie inspiracją była postać lekarza Grunera. Natomiast wracając jakby tutaj do tego głównego wątku, jak powstał sam film, to jest dokładnie to, co Jarek powiedział, to zawsze to jest kolektyw, to jest praca wspólna, zaczynając tutaj od Korka, który stworzył świetny scenariusz, później przez reżyserię Jarka i współpracę z każdym poszczególnym pionem produkcji operatorskim, zdjęciowym, kostiumami, aktorami oczywiście, no było to możliwe. Dla mnie jakby z perspektywy operatora ważne było to, żeby te dwa światy w jakiś sposób zróżnicować, to znaczy, żeby oddzielić ten rok 20 od roku 40 i na początku mieliśmy takie pomysły, aby zastosować tutaj po prostu zmianę formatu kadru, aby to było dosyć zauważalne. Natomiast finalnie zdecydowaliśmy się na zmianę po prostu kolorystyki, czyli w roku 20 zastosowaliśmy takie barwy raczej ciepłe, raczej właśnie żółcienie, brązy, natomiast w tym roku 40 są barwy chłodne, dosyć zimne. I myślę, że takim ważnym aspektem to było to, aby cały czas jakby tą dynamikę akcji utrzymywać. To znaczy staraliśmy się tutaj, aby było stosunkowo dużo wąskich kadrów, bliskich kadrów, aby ten widz czuł bliskość. To szczególnie mam wrażenie wybrzmiało gdzieś w Woronie, kiedy ja osobiście też mam takie uczucie, wrażenie klaustrofobii, takiego zamknięcia, jakby miejsca, z którego nie mogę uciec. I na tym nam właśnie zależało. Także no, mam nadzieję, że to w jakiś sposób zostało osiągnięte.
Dziękuję bardzo. Wracamy do naszych gości. Ja chciałem zapytać jeszcze o długość tego filmu. Czy on nie powinien być 90-minutowy, bo i ta cała historia, tak jak panowie tutaj mówią, no, jest tak wielowątkowa, że być może powinien powstać długi film. Mam pewien niedosyt, tak bym powiedział, panie dyrektorze.
No, trochę o to chodziło, żeby taki niedosyt powstał. Tak mówiąc brutalnie, to oczywiście materiału na film, na dwa filmy, czy na bardzo długi serial byłoby bardzo dużo. Zdradzę tutaj rąbka tajemnicy, że początkowo wytypowaliśmy dużo więcej tych głównych bohaterów. Najpierw ich było tam kilkunastu, potem żeśmy zredukowali do 8. I w zasadzie, kiedy przystępowaliśmy już do takich rozmów, jak to ująć, no to było 8 bohaterów, wszystko prawdziwe postacie. No ale potem trzeba było dokonać niestety pewnej resekcji i z części z tych bohaterów nawet było usunąć ich w cień. Nie ujawniać, nie pokazywać, no zabrakłoby czasu. Ale jestem oczywiście też pewien pomysł, bo tak jak mówiłem, wystawa, cały projekt multimedialny jest zaadresowany do wszystkich oczywiście, ale głównie do młodych ludzi. I te pół godziny tego filmu nie jest przypadkowe, bo jak tą wystawę można zobaczyć na przystanku Historia obecnie, czyli zobaczylibyście Państwo wszystko, bo wchodzimy jakby na wystawę, tam młody Michał Królikowski, który odtwarza postać Stasia Ozimka, zaprasza nas najpierw na wystawę, potem wchodzimy w taką przestrzeń scenograficzną, która jest bardzo bardzo istotna, czyli wchodzimy do lasu Katyńskiego, jest ciemno i w tej ciemności ekran rozbłyska i zaczynamy oglądać film, a potem na koniec, albo po tym filmie są informacje na innych monitorach, informacje o prawdziwych bohaterach, prawda, kim oni byli, ich prawdziwe zdjęcia, prawdziwe historie. I całość tej projekcji, tego oglądania tej wystawy to jest 45 minut. Jak Państwo wiecie, wszyscy żeśmy szkołę kończyli, to jest lekcja, krótko mówiąc, którą w szkole ma nauczyciel do dyspozycji. I o to nam chodziło, żeby stworzyć właśnie taki przekaz 45-minutowy. Sam film ma pół godziny, czyli gdyby go pokazać w szkole, no to jakby ma ten czas na wprowadzenie, ewentualnie małą dyskusję. Więc jakby to wszystko tutaj nie jest przypadkowe. To żeśmy sobie tak przycinali po prostu dokładnie jakby pod tym kątem. No, jesteśmy my jako inspiratorzy do powstania tego filmu bardzo, bardzo zadowoleni, że udało się znaleźć takie osoby, które tutaj Państwo widzicie i udało się stworzyć ten projekt, znaleźć odpowiednich aktorów, świetną muzykę, jakby nastrój, tempo, no wszystko się udało. Choć wiadomo, kiedy się zaczyna, jest pewien pomysł, to nie wiadomo, jak to się skończy, są dobre intencje, a w tym wypadku były dobre intencje, była dobra realizacja, jest efekt, z którego my jesteśmy zadowoleni. Jeżeli Państwu się film podobał, to jest jakby pełnia szczęścia, że o to chodziło. Ale też jakby przykład, no, mogę powiedzieć, że jak na produkcję filmową, to tutaj naprawdę były użyte bardzo skromne środki, a efekt został osiągnięty taki, że Państwo nie widzieli trailera jeszcze do zapowiadającego jakby ten film i wystawę, a może widzieliście, no tam jakby ten trailer obiecuje bardzo dużo, tak jak w dobrym trailerze, że mamy tam 30 sekund, prawda, i w tych 30 sekundach jest zapowiedź tylu wydarzeń, że myślimy sobie, oho, tam będzie się działo. I trochę jest trochę z tą wystawą i z tym filmem, prawda, że on jakby dużo, dużo obiecuje i zapowiada, ale też o to chodziło, żeby odbiorca, widz sięgnął po jakieś opracowania, może inne filmy poszukał, poczytał, tak jak pan Piotr. No, czyli Ozimkowie to prawdziwe postacie, ten Stasiu Ozimek tam naprawdę był. Był taki chłopak, jak to się mogło wydarzyć. No i okazuje się, że to wszystko tak naprawdę było.
Dziękuję bardzo, panie dyrektorze. Ja nie miałem tego uzgodnionego, nie wiem, czy mogę tak zrobić, ale być może ktoś z państwa chciałby zadać pytanie twórcom tego filmu, bo film jest przecież po to, żeby właśnie osoby, które... A zrobili państwo ogromny wysiłek, przychodząc tu dzisiaj i w tych trudnych czasach, więc jeśli ktoś z państwa chciałby zadać pytanie, to ja chętnie tutaj przez mikrofon je powtórzę, albo ktoś, albo podejdę z mikrofonem. Pan chciałby zadać pytanie, tak? Dobrze, to jakby pan podszedł. Proszę podejść. Tak, żebyśmy to mieli później na nagraniu. O, tam ma pan. Dobrze, to już nie musi pan podchodzić, proszę o pytanie.
To jest właściwie taka pewna refleksja, która mi się pojawiła w czasie oglądania tego filmu. Ogólnie wiadomo, że Katyń był tabu. Straszne tabu w rodzinach. Ja mówię co najmniej o swojej rodzinie. Kiedy byłem małym dzieckiem, widziałem film Cichy Don. Oczywiście wiadomo, jaki to był też w pewnym sensie częściowo przekaz propagandowy. Ale po latach TVP Kultura wyświetliła Cichy Don i usłyszałem takie dziwne zdanie. Jeden z tych radzieckich żołnierzy mówi: co ci się stało w nogę? Zostałem ranny. A kto ci to zrobił? Walczyłem z Polakami w 1920 roku. Nie wiem, czy to jest dobre wejście do tego problemu, ale może ciekawe. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa jeszcze chciałby może zadać pytanie, zapytać o coś twórców filmu albo o jakieś elementy związane z tym? Nie, tak? No to ja będę w takim razie dalej pytał, czy ta historia ma szansę na dalszą część? Tutaj pan Łukasz wspomniał o córce pana Juliana i myślę, że to jest taki wątek, którego też gdzieś nam brakuje w tej opowieści o Katyniu, a mianowicie historię dzieci i tego, jak one to przeżywały, jak przez lata nie wiedziały, jak były prześladowane. Czy to nie jest jakiś pomysł, zwracam się do scenarzysty, na taki film o dzieciach Katynia, tak powiedzmy może?
Znaczy na pewno, wydaje mi się, że tak, ale próbuję sobie przypomnieć, bo tutaj rozmawialiśmy o, że w czasie rozmów i tworzenia koncepcji do tego filmu pojawił się też pomysł właśnie stworzenia klamry do niego, która by się rozgrywała w latach 50. bodajże i właśnie tak by wprowadzała młodego bohatera, który nie może o tym mówić ze względu na panujący jakby system, który jest w Polsce. I tylko naprawdę nie mogę sobie teraz przypomnieć szczegółów tego, ale to było to też było jakby to była jakaś konkretna historia konkretnej osoby, która to była chyba dziewczyna, córka, która właśnie nie wiem, czy chciała powiedzieć, ale nie mogła, ale tak, na pewno to jest jakiś temat. Jeżeli chodzi o kontynuację, to na pewno to jest bardziej pytanie do pana Adama, ale mi się wydaje, że Ja chyba bym się skupił jeszcze na, nie szedł w czasie do przodu, tylko bym się skupił, jeszcze poeksplorował samą tą wywózkę. To dla mnie to, jakby te relacje, które gdzieś tam ja właśnie mogłem przeczytać dzięki temu projektowi, no to było niesamowicie poruszające. I to na przykład tam ten bohater mówi o tym wierszu, to też jest historia prawdziwa, że jeden z oficerów, jadąc na tą wywózkę, pisał wiersze o przyrodzie. I mimo to, że oni nie do końca sobie zdawali sprawę w większości, dokąd są wywożeni, ale mimo tych warunków, w których byli i tej całej sytuacji, to próbowali w tych szparach, w tym pociągu przynajmniej zobaczyć to, co mijają i z tego czerpać właśnie, no nie wiem, jakąś radość, w sensie cieszyć się tą otaczającą przyrodą, która gdzieś tam się budziła do życia. No i to na przykład to było coś, co było dosyć poruszające dla mnie. Ale takich elementów było bardzo dużo.
Tam jest w ogóle bardzo, tak też myślę, mocno wyeksponowany ten element tej rozmowy, kiedy jeden z nich mówi właśnie zabiją nas, a drugi mówi z pełnym przekonaniem, no jak to, przecież jesteśmy jeńcami wojennymi, świat się o nas upomnie, Polska się o nas upomnie, ale ponieważ czas nas goni, to chciałbym jeszcze...
No właśnie, to też jest bardzo ciekawe właśnie, bo wydaje mi się, że tutaj staraliśmy się zawrzeć dużo takich elementów i to ze szczepionkami to też jest prawda, że oni wszyscy byli szczepieni i to jest oczywiście gdzieś tam dialog, który może się odbył, może nie, ale prawdą jest to, że Rosjanie wydali dosyć duże pieniądze w końcem 1939, żeby zaszczepić kilka tysięcy polskich oficerów i najprawdopodobniej, no i tak, no i pewnie były głosy, że to jest absurdalne, że coś takiego robili, skoro 3 miesiące, 4 miesiące później chcą ich wystrzelać. Więc na pewno jakby tutaj staraliśmy się właśnie przy współpracy z JPN-em zawrzeć dużo takich elementów, które gdzieś tam ja starałem się wyhaczyć, wydawało mi się ciekawe, a pokazywały właśnie to, jaki stosunek mieli ci oficerowie i jak to przebiegało.
Tak, to jest małe tylko uzupełnienie. Rzeczywiście historia ze szczepionkami jest absolutnie prawdziwa i to też ciekawe, bo to jest taki przedmiot analiz historyków. To znaczy, że do 5 marca, kiedy został podpisany rozkaz przez Stalina o zamordowaniu, rozkaz o, krótko mówiąc, podjęciu eksterminacji wobec oficerów i polskiej inteligencji, których łącznie zamordowano 21, 300 w zaokrągleniu, tyle osób, 21 300 osób, czyli na przełomie roku, w końcu 39 roku i na początku stycznia 40 roku, kiedy ich szczepią, jeszcze tej decyzji nie ma i oni sami nie wiedzą jeszcze, jaki będzie los dalszy tych jeńców. Szczepią ich, no bo rzeczywiście, no, w takich warunkach wiadomo, może być jakaś zaraza, tyfus, cokolwiek innego. A w systemie totalitarnym, to przedmiot naszego festiwalu, jak wiadomo, koszty nie mają znaczenia, prawda? Tu wydaliśmy pieniądze na szczepionki, a za chwilę podejmujemy decyzję o tym, żeby polskiemu narodowi urwać głowę, czyli tą polską inteligencję wymordować.
Dobrze, ja wrócę do naszych gości na łączach i chciałbym panów zapytać, ponieważ powoli zbliżamy się do końca tej naszej dyskusji, o taki wymiar emocjonalny. No jak się tworzy taki film, co on panom dał, mówiąc najkrócej, bo tutaj pan scenarzysta już mówił o tym, że wydawało się, że pan wszystko wie, że te tradycje rodzinne, także historia, ale jednak cały czas ten Katyń odkrywamy. Co panowie odkryli, robiąc ten film? Panie Jarosławie, gdyby pan zaczął.
Że po pierwsze trochę historii, bo historia, szczerze mówiąc, zawsze mnie interesowała. Uważam, że historia jest najlepszym nauczycielem współczesności, ale nie wiedziałem o tym, że były jakieś dzieci i te dzieci się zaplątały w tę machinę i skończyły tak jak ich ojcowie. Mówię o naszym głównym bohaterze. Nie wiedziałem, że były takie przypadki. Dowiedziałem się przy okazji tego filmu. Przy okazji też, ale ja muszę też wyjaśnić jedną rzecz. Filmy trzeba robić w miarę chłodno, to znaczy gdybym zaczął się angażować bardzo, bardzo emocjonalnie w ramach budowania tych scen, to być może nie zauważyłbym tego, że gdzieś te sceny emocjonalnie są puszczone. To jest taka stara prawda, że jak aktor płacze na ekranie, to widzowie są obojętni. Jak aktor nie płacze na ekranie, to widzowie płaczą, bo się wzruszają. Więc troszkę jest tak, że trzeba być czujnym, trzeba się kontrolować. W sensie takim, żeby przyglądać się, analizować i cały czas jednak ja jestem opowiadaczem, to znaczy ja jako opowiadacz, jak z każdą anegdotą i z każdą historią, jeżeli zacznę ujawniać emocje w trakcie opowiadania swoje, to zdradzę emocje moich bohaterów i na końcu ta historia okaże się chłodna.
Rozłączył.
Tak, już się znalazłem z powrotem. Tego się przy okazji również dowiedziałem, robiąc ten film, a przynajmniej utwierdziłem się w tym przekonaniu. Utwierdziłem się również w przekonaniu o tym, że bardzo jest fajnie, kiedy kiedy film ma właściwą długość. Pan pytał, czy ten film powinien, nie powinien trwać 90 minut. Otóż moim zdaniem ta historia jest absolutnie napisana przez pana scenarzystę na 30 minut i to jest idealny dla niej czas. Gdybyśmy zaczęli opowiadać ją długo, stracilibyśmy zapewne tempa albo zaczęlibyśmy wprowadzać niezliczoną ilość wątków. Ten scenariusz na ten czas wydał mi się od razu właściwą długością i dlatego szalenie mi się spodobało, że możemy nakręcić film krótkometrażowy, ale gęsty. Nie będący też jakimś kompromisem wobec naszego, co byśmy strasznie chcieli, a tym, za co możemy sobie pozwolić. Nie, pozwoliliśmy sobie dokładnie na tyle, na ile mogliśmy sobie pozwolić w ramach tego czasu i tego budżetu, którymi dysponowaliśmy i bardzo dobrze. Nauczyłem się przy okazji również tego, że można bardzo, bardzo przy okazji produkcji racjonalnie wydawać pieniądze, co może wydać się Państwu zabawnym spostrzeżeniem podczas takiego podsumowania, ale na przykład bardzo dużą radość sprawia możliwość wyszukiwania 5 różnych lokalizacji zdjęciowych w ramach tego samego parku, bo jako ciekawostka pole bitwy, Moczary, Bagna nad Bzurą, Narada, dwór polski, przed którym odbywa się piknik i scena miłosna. To jest wszystko w ramach jednego parku pałacu w Otwocku Wielkim, do którego zresztą serdecznie Państwa zapraszam, bo warto ten park i ten pałac obejrzeć. Więc jeżeli udaje się nam w ten sposób organizować produkcję, to też jest jakiś rodzaj intelektualnego wyzwania dla całej ekipy. To jest zabawnym dodatkiem do tej pracy, to znaczy umieć wykorzystać do cna okoliczności. Tego się przy okazji może nie nauczyłem, ale utwierdziłem się, że jest to świetna zabawa przy okazji tego zawodu, bo ten zawód to nieustanne wyszukiwanie możliwości w ramach tego, co się dostaje na wejściu.
Tak, dziękuję. To znaczy na pewno ogrom doświadczenia, które zebrałem przy okazji produkcji i odpowiedzialności za zdjęcia w przypadku tego filmu. No, cała w ogóle preprodukcja, produkcja i postprodukcja to można powiedzieć niesłychanie skompresowany okres czasu, ponieważ jeżeli dobrze pamiętam, scenariusz powstawał w przeciągu 7 czy 14 dni. Sam okres zdjęciowy to jest około 8 dni zdjęciowych. Jeżeli dobrze pamiętam, montaż zajął nam również około 7 dni zdjęciowych, więc można powiedzieć, że tak, czy 30. Także można powiedzieć, że to wszystko było totalnie skompresowane, więc jakaś nauka tego, żeby starać się te rzeczy robić szybko, no w tym wydaniu akurat to było niesłychanie szybko, więc no dzięki sprawnemu zespołowi ludzi, z którymi działaliśmy, to wszystko mogło się odbyć. To jest jedna rzecz, natomiast druga to na pewno inspiracja tymi postawami, które gdzieś poznałem. Wszedłem trochę bardziej w historię, w ich życiorysy. To już też właśnie to, o czym gdzieś tam wspominałem. Natomiast dla mnie też na przykład pomocnym przeżyciem było spotkanie z siostrzeńcem Stasia Ozimka. To był dokładnie syn siostry Stasia, który przyszedł na premierę, na otwarcie wystawy, która miała miejsce we wrześniu. Mieszka w Kolbuszowej ze swoją żoną, ponieważ Staś miał jeszcze troje rodzeństwa, jeżeli dobrze pamiętam, miał jednego brata i dwie siostry. Oni zostali wywiezieni na początku do Kazachstanu, natomiast później wrócili do Polski i właśnie siostra Stasia, jego, czyli siostrzeniec, tak, mieliśmy możliwość poznania siostrzeńca, który też no, był poruszony filmem, tym, co zobaczył, i dla mnie osobiście to była jakaś taka duża satysfakcja i nagroda, że to, co zrobiliśmy, to w jaki sposób pokazaliśmy, to nie było coś zafałszowanego, coś, co było jakąś nieprawdą i odbiegało rzeczywistości, tylko no, osoby bliskie, najbliższe tym naszym bohaterom no, były gdzieś tam zadowolone z tego, co zobaczyły, były poruszone, więc to też dla mnie było bardzo budujące.
Bardzo dziękuję i bardzo dziękuję wszystkim Państwu za tę rozmowę. Pan Jarosław Minkowicz, pan Korek Bojanowski, pan Łukasz Perkowski, pan Adam Chlebowicz. Ja myślę, że gorące brawa dla twórców filmu.
Tak, ja chciałem, jeżeli jeszcze można, bo oczywiście no, nie ma nas na miejscu i nie możemy osobiście podziękować wszystkim osobom, członkom ekipy, którzy byli zaangażowani w powstawanie tego filmu, natomiast tak wirtualnie składamy wam wielkie, wielkie dzięki za to, co zrobiliście wszystkim pionom realizacyjnym, aktorom, osobom, które pomagały nam w lokacjach, w Skierniewicach, właśnie w Otwocku. No bez was ten film by nie powstał, także jeszcze raz wielkie, wielkie dzięki. Mam nadzieję do zobaczenia przy kolejnych realizacjach.
My również dziękujemy.
Mam taką nadzieję i mam nadzieję, że się spotkamy wszyscy razem znowu kiedyś, jak trochę będą czasy normalniejsze i nie trzeba, będziemy mogli wszyscy zdjąć maski. Czego sobie i państwu życzę.
Dziękujemy pięknie i pozdrawiamy.
Ja jeszcze chcę tylko powiedzieć, że tutaj Dorota jest z nami, też producent filmu, więc
pozdrawiamy panią też brawo Dorotę, wielkie. Brawo pani Doroto. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie, za to, że przyszli Państwo, że obejrzeli Państwo ten film, że posłuchali Państwo tej rozmowy, bo mam nadzieję, że było warto. Dziękuję pięknie, kłaniam się Państwu wszystkim. Dobrej nocy życzę. A ja...
A tymi postawami, które gdzieś poznałem, wszedłem trochę bardziej w historię, w ich życiorysy. To już też właśnie to, o czym gdzieś tam wspominałem. Natomiast dla mnie też na przykład mocnym przeżyciem było spotkanie z siostrzeńcem Stasia Ozimka. To był dokładnie syn siostry Stasia, który przyszedł na premierę, na otwarcie wystawy, która miała miejsce we wrześniu. Mieszka w Kolbuszowej ze swoją żoną, ponieważ Staś miał jeszcze troje rodzeństwa, jeżeli dobrze pamiętam, miał jednego brata i dwie siostry. Oni zostali wywiezieni na początku do Kazachstanu, natomiast później wrócili do Polski i właśnie siostra Stasia, jego... czyli siostrzeniec, tak, mieliśmy możliwość poznania siostrzeńca, który też no, był poruszony filmem, tym, co zobaczył, i dla mnie osobiście to była jakaś taka duża satysfakcja i nagroda, że to, co zrobiliśmy, to w jaki sposób pokazaliśmy, to nie było coś zafałszowanego, coś, co było jakąś nieprawdą i odbiegało rzeczywistości, tylko no, osoby bliskie, najbliższe tym naszym bohaterom no, były gdzieś tam zadowolone z tego, co zobaczyły, były poruszone, więc to też dla mnie było bardzo budujące.
Bardzo dziękuję i bardzo dziękuję wszystkim Państwu za tą rozmowę. Pan Jarosław Minkowicz, pan Korek Bojanowski, pan Łukasz Perkowski, pan Adam Chlebowicz. Ja myślę, że gorące brawa dla twórców filmu.
Tak, ja chciałem, jeżeli jeszcze można, bo oczywiście no, nie ma nas na miejscu i nie możemy osobiście podziękować wszystkim osobom, członkom ekipy, którzy byli zaangażowani w powstawanie tego filmu, natomiast tak wirtualnie składamy wam wielkie, wielkie dzięki za to, co zrobiliście wszystkim pionom realizacyjnym, aktorom, osobom, które pomagały nam w lokacjach, w Skierniewicach, właśnie w Otwocku. No bez was ten film by nie powstał, także jeszcze raz wielkie, wielkie dzięki. Mam nadzieję do zobaczenia przy kolejnych realizacjach.
My również dziękujemy.
Mam taką nadzieję i mam nadzieję, że się spotkamy wszyscy razem znowu kiedyś, jak trochę będą czasy normalniejsze i nie trzeba, będziemy mogli wszyscy zdjąć maski. Czego sobie i państwu życzę.
Dziękujemy pięknie i pozdrawiamy.
Ja chcę tylko powiedzieć, że tutaj Dorota jest z nami, też producent filmu, więc
pozdrawiamy panią też brawo Dorotę, wielkie. Brawo pani Doroto. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie, za to, że przyszli Państwo, że obejrzeli Państwo ten film, że posłuchali Państwo tej rozmowy, bo mam nadzieję, że było warto. Dziękuję pięknie, kłaniam się Państwu wszystkim. Dobrej nocy życzę. Dobra. A ja